Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 13 marca. Wczoraj odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska z prezydentem USA Joe Bidenem. Tuż po nim Donald Tusk zapowiedział, że zwołał awaryjny szczyt Trójkąta Weimarskiego w Berlinie. Dziś pytam Wojtka Szeckiego, czy można już uznać, że Donald Tusk jest premierem wojennym, a może bardziej przedwojennym. I co z tego wynika? Zapraszam na nasłuch. Wojtku, od kiedy, jak i do kogo premier Donald Tusk mówi o wojnie?
Odkąd został premierem?
A w kampanii nie?
W kampanii mam wrażenie, że było tego trochę mniej. Znaczy, dla mnie tym przełomowym momentem było grudniowe exposé, w którym Donald Tusk opowiadał o tym, że jego misją i że on pojmuje swoją rolę premiera jako człowieka, który musi obudzić Zachód i pokazać Zachodowi, że zagrożenie ze strony Rosji jest poważne. Później obudowywał to różnymi treściami. Wczoraj wybrzmiało dla mnie z tej wizyty amerykańskiej to zdanie między innymi o tym, że bezpieczna Polska jest kluczem do bezpieczeństwa Zachodu. Więc ja obserwuję Donalda Tuska od wielu, wielu lat i nie widziałem go w takiej roli. To zwykle był polityk, który stronił od tematów wojska, obronności, wojny. Raczej skupiał się na sprawach polskich i europejskich. A teraz jest takim premierem spraw zagranicznych, no, który poświęca lwią część swojego czasu i uwagi dyplomacji, budowaniu sojuszy, dbaniu o bezpieczeństwo Polski. Mówiąc patetycznie trochę.
No dobrze, i jak myślisz, z czego to wynika? Znaczy, skąd to się wzięło? Czy ta przemiana jest zewnętrzna, wewnętrzna?
No moim zdaniem Donald Tusk po prostu, jednym z jego talentów jest wyczuwanie potrzeby chwili i odczytywanie ducha czasów, czy też nastrojów społecznych. No a żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Nie są to czasy łatwe, o czym mówią zgodnie wszyscy w zasadzie specjaliści zajmujący się polityką, geopolityką, obronnością, jak zwał, tak zwał. No, żyjemy w bardzo szczególnym momencie. Po pierwsze, od 2 lat ponad trwa wojna za naszymi granicami w państwie sąsiednim. Po drugie, z tej wojny nadchodzą do nas coraz gorsze wiadomości od kilku miesięcy. Rosjanie czynią postępy. Kolejna sprawa, no to jest poczucie zagrożenia, że w Stanach wygra Donald Trump, który dla Donalda Tuska, dla dużej części zachodniej Europy jest traktowane jako poważne zagrożenie dla zaangażowania w NATO, dla zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ogóle w Europie. Donald Trump ze wszystkich jego wypowiedzi, również z jego polityki, gdy był prezydentem, wynika, że on gdzie indziej patrzy, ma inne interesy, jest politykiem nieprzewidywalnym. To, że jego człowiek na Kapitolu, Mike Johnson, blokuje ustawę, która przyznaje pomoc Ukrainie, no to jest kolejny dzwon ostrzegawczy przed prawdopodobną wciąż prezydenturą Donalda Trumpa. No i wreszcie w naszym bezpośrednim sąsiedztwie dzieją się rzeczy, które Donaldowi Tuskowi na pewno nie odpowiadają i które go niepokoją. Mówię tutaj po pierwsze o postawie Viktora Orbana i Węgier, do których teraz dołączyła po wyborach Słowacja. Zdaje się, że to wczoraj było w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych. W jednym z wywiadów Donald Tusk ostro skrytykował te dwa państwa za flirt z putinowską Rosją. W związku z tym z kolei trochę się rozchodzą szwy w Grupie Wyszehradzkiej. W związku z tym trzeba szukać innych sojuszy. Więc krótko mówiąc, z jednej strony mamy obiektywne wydarzenia i na wschodzie, i na zachodzie, i w bezpośrednim sąsiedztwie, które skłaniają Tuska do przemodelowania swojej wizji premierostwa, no a z drugiej strony są również nastroje w Polsce, jest poczucie zagrożenia, poczucie niepewności, co nam przyniesie jutro. Na tę potrzebę społeczną również Donald Tusk odpowiada.
No więc ja się zastanawiam, na ile Donald Tusk odpowiada na tę potrzebę, a na ile w pewnym sensie ją też współtworzy, albo wręcz ją kreuje. I unikałbym takiego cynicznego myślenia o tym, że jest to robione po to, żeby osiągnąć jakieś cele polityczne, bo wydaje mi się, że sytuacja jest zbyt poważna, żeby pozwalać sobie na takie niemądre dywagacje. Natomiast może być tak, że z racji na to, że są takie czasy, jakie są, takie okoliczności, jakie widzimy, nie wiem, takie informacje wywiadowcze, jakie dochodzą do najważniejszych osób w państwie, to jest też taka potrzeba, żeby trochę zmienić nastawienie i przygotować społeczeństwo, może na wojnę, ale niekoniecznie na wojnę, ale po prostu na trudne czasy przedwojenne, o czym Donald Tusk też mówi i lubi mówić. Więc zastanawiam się, na ile on reaguje na te nastroje, a na ile on je kreuje.
No, ten przekaz Donalda Tuska, wydaje mi się, jest nie do końca jednoznaczny, bo z jednej strony również wczoraj z Waszyngtonu popłynął taki uspokajający w miarę jak na te czasy komunikat, że Polska nie jest bezpośrednio zagrożona atakiem. Z drugiej strony na drugim oddechu premier mówi o tym, że żyjemy w czasach przedwojennych. Więc nie umiem do końca pogodzić tych dwóch komunikatów. Niewątpliwie to, co chce nam powiedzieć Donald Tusk, to to, że czasy są bardzo niepewne, że nic nie jest przesądzone ani w jedną, ani w drugą stronę, ale należy liczyć się z różnymi scenariuszami i robić wszystko, żeby ten zły scenariusz się nie ziścił.
No dobrze, to idąc trochę głębiej w tą postawę Tuska i w ten sposób, w jaki Tusk w tym momencie rządzi państwem, ale też reaguje na te zewnętrzne zagrożenia, bo do rządzenia jeszcze bym przeszedł, to chciałem ciebie dopytać o coś, co mnie jakoś tak bije po oczach. Znaczy, że Tusk w tej roli jednak mimo wszystko skupia się dużo bardziej na dyplomacji niż na wojskowości. To znaczy, no że jednak to nie jest tak, że on wizytuje poligon za poligonem, czy...
Zakłada tę kurtkę, która pewnie jest gdzieś w jakichś magazynach po Mariuszu Błaszczaku i Mateuszu Morawieckim.
Albo lata do Korei Południowej, żeby kupować kolejne uzbrojenie, tylko raczej jednak wizytuje kraje, szczególnie bałtyckie, ale też dużo rozmawia ze Skandynawami i jakby w tych różnych formatach dyplomatycznych szuka tego bezpieczeństwa, zapewnienia, może właśnie... No pytanie, co robi i dlaczego i skąd w tej rzeczywistości skupienie się właśnie bardziej na dyplomacji niż na bezpieczeństwie, mimo wszystko. A może to jest powiązane, może to jest jedno.
No, z jednej strony wydaje się, że Donald Tusk szuka partnerów i sojuszników tam, gdzie może ich znaleźć i tam, gdzie jest jakieś podobne myślenie. Nie znajdzie ich raczej na południu Europy. Prawdopodobnie państwa typu Hiszpania, Włochy czy Portugalia mają zupełnie inne interesy niż Polska. Nie czują tak bardzo tego zagrożenia ze wschodu. Państwa na południe od nas są po pierwsze dużo mniejsze, nie są państwami uważanymi za państwa zachodnie, chociaż są w NATO w większości, są w Unii Europejskiej, ale to są jednak państwa mniejsze, o mniejszym znaczeniu niż Polska, a w dodatku co najmniej dwa z nich, czyli Słowacja i Węgry, są mocno niepewne, czy też po prostu niepewne. Więc ten kierunek z jednej strony północny, z Finlandią i Szwecją, które właśnie dołączyły do NATO, również ich własną pamięcią historyczną, zwłaszcza fińską, Finowie wiedzą, co to znaczy sąsiedztwo Rosji, wiedzą, co to jest wojna z Rosją. Kraje z kolei nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia płyną na tej samej łódce, co Polska, bo one również bywają wskazywane jako po prostu potencjalne cele rosyjskiego ataku. Więc ten kierunek północny jest oczywisty, zwłaszcza, że teraz zmieniła się trochę ta struktura polityczna w związku z dołączeniem dwóch państw z nadmorza bałtyckiego do NATO. Morze Bałtyckie stało się, o czym mówią specjaliści od obronności, morzem wewnętrznym NATO, no, z tym kawałkiem rosyjskim. Z drugiej strony widać, że Donald Tusk inwestuje dużo w reanimację Trójkąta Weimarskiego, w poprawę relacji z Niemcami, które przez ostatnie lata były traktowane jako w zasadzie wróg przez rządzących Polską. No i liczy chyba na Francję, chociaż tutaj mam wrażenie, że ten stosunek Donalda Tuska do Emmanuela Macrona jest dość dwuznaczny i jego reakcja na te słowa Macrona o możliwości wysłania wojsk NATO do Ukrainy, no to była bardzo chłodna reakcja Tuska i on powiedział, i to też było bardzo w stylu Tuska, że ważniejsze jest zrobienie tego, co Zachód naprawdę może zrobić, skorzystanie z tych instrumentów, które leżą na stole i z jakiegoś powodu nie są wykorzystywane, niż snucie takich wizji jak wysyłanie żołnierzy, no, w gruncie rzeczy na wojnę. Donald Tusk mówił tutaj o skorzystaniu z rosyjskich aktywów, które są zamrożone. To są ogromne pieniądze, które są zamrożone teraz w europejskich bankach czy innych instytucjach finansowych. Donald Tusk w wywiadzie dla TVN24 wspomniał też, że znaczna część sankcji przeciwko Rosji pozostała na papierze, że są wciąż firmy europejskie, które z Rosją i Białorusią handlują, które traktują te dwa kraje po prostu jako rynki zbytu i jako kontrahentów. I że załatanie dziur choćby w tych dwóch sprawach więcej pożytku by przyniosło niż mówienie o tym, że można wysłać żołnierzy do Ukrainy. Więc tutaj z Francją prawdopodobnie Donald Tusk w jakichś sprawach się zgadza, w jakichś niekoniecznie. Ale niewątpliwie to wszystko, co robi Tusk, to jest próba bez mówienia o tym, bez nakreślenia sobie takiego celu, ale stworzenia z Polski regionalnego lidera, z którym by się tutaj wszystkie państwa liczyły. No i ta wizyta w Stanach, no to jest też pokazanie, że przynajmniej administracja Bidena widzi w Polsce takiego regionalnego lidera.
No właśnie, wydaje mi się takie trochę słowo klucz, pomijając drugie słowo klucz, którym jest po prostu bezpieczeństwo i wojna, to jest słowo przywództwo. To znaczy, wydaje mi się, że też jest trochę taki plan polityczny. Nie wiem, na ile wypowiedziany i nie wiem, na ile on był zaplanowany, na ile on po prostu się ziścił, bo takie były czasy i takie były okoliczności, ale żeby budować to przywództwo Donalda Tuska właśnie z jednej strony wokół tematów międzynarodowych, w których on się czuje dużo lepiej niż za swojej pierwszej prezydentury, ponieważ był tym przewodniczącym Rady i no dużo czasu spędził po prostu w Brukseli i za granicą, ale dwa, że to też jest trochę taka historia o tej jego trzeciej kadencji, czy o tym drugim podejściu do premierowania, że on trochę wyrasta ponad tą scenę polityczną, tak trochę chce się opowiedzieć i że teraz jego celem i ambicją nie jest, żeby być zapamiętanym jako kolejny polski premier, tylko żeby być zapamiętanym jako przywódca europejski czy przywódca Zachodu. I wydaje mi się, że tutaj też jest trochę klucz do tej aktywności, co tak jak mówię, to w żadnym stopniu nie obniża wagi sytuacji i nie sugeruje, że to jest wymyślone, natomiast, że to jest też prawdopodobnie dosyć zgrabnie robione, to znaczy, że ta właśnie taka opowieść o tym, tak jak ty mówisz, no, o tym przywództwie w regionie, ale też o tym przywództwie w Europie, to znaczy trafiliśmy też na czasy, umówmy się.
Bez królewia trochę.
Bez królewia. Nie ma Wielkiej Brytanii po Brexicie. Bardzo słabym kanclerzem jest, jakby na to nie patrzeć, Olaf Scholz. Emmanuel Macron też ma dużo problemów wewnętrznych i no nie ma już bardzo wielu rzeczy, które go czekają w tej krajowej, ale też prawdopodobnie europejskiej polityce. Więc to jest taki moment, kiedy chyba Donald Tusk postanowił wejść w próżnię, wykorzystując ten moment i te czasy i ten zeitgeist i ogólnie to takie poczucie zagrożenia.
Ale nie tylko, bo stoi też za nim sukces polityczny, bo on jest tym człowiekiem, tym politykiem, który powrócił, przegonił populistów, przegonił PiS, za chwilę pewnie jeszcze wygra wybory europejskie, samorządowe, prawdopodobnie prezydenckie, stworzył rząd. Więc jest to historia sukcesu w dodatku nieoczekiwanego, nieczęsta w Europie i na świecie. I do tego jeszcze Donald Tusk jest w tym momencie spośród europejskich premierów pewnie najbardziej doświadczony, z największą liczbą w ogóle kontaktów międzynarodowych, których nabrał i jako premier poprzednio, i później jako szef Rady Europejskiej. Więc prawdopodobnie to wszystko wraz z pozycją Polski, która jest tym hubem, jak wszyscy ją nazywają, to też daje Tuskowi pewne narzędzia, a jest to polityk, który, no, przekonaliśmy się wielokrotnie, z takich narzędzi umie korzystać. Przy czym rzeczywiście, ty o tym wspomniałeś, a na to nie odpowiedziałem, z tego jednego narzędzia, czyli z założenia tej kurtki paramilitarnej i pojechania na poligon, Tusk jeszcze nie korzysta. Być może przyjdzie na to czas, być może jeszcze zobaczymy Tuska na tle jakiegoś pododdziału Wojska Polskiego na jakimś poligonie w Orzeszu czy gdzie indziej. Ale na razie tego jeszcze nie widzieliśmy.
Nie ma tego, też nie ma obrony cywilnej. Tak? W sensie mam poczucie, że dziwnie jest prowadzona ta opowieść o tym zagrożeniu, bo z jednej strony ona jest bardzo intensywna i dociera szeroko i opowiada nam, że żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach, ale z drugiej strony bardzo mało jest takich namacalnych dowodów na to, że my się na tę wojnę przygotowujemy, tak? To znaczy, oczywiście te zakupy trwają, dofinansowujemy armię, zmieniło się podejście do tej 300-tysięcznej armii, więc tu ileś rzeczy się wydarzyło, ale jednak to nie jest tak, że ktoś nam mówi, słuchajcie, no tu są schrony, a tak się macie zachować, a to się będzie działo.
Z małych rzeczy to jeszcze zmieniło się nawet podejście do, znaczy umówmy się, nie zmieniło się podejście, tylko Donald Tusk nagle uznał, że jakieś pomysły PiSu być może nie były takie głupie, jak się wydawały wcześniej. I to jest mowa zarówno o powiększaniu armii, jak i o na przykład budowie zapory na granicy z Białorusią. Teraz Donald Tusk zapowiada jej wzmocnienie. Już zdaje się, tam posłowie Koalicji Obywatelskiej nie biegają po granicy z pizzą i innymi produktami spożywczymi. Więc tu zmieniło się myślenie pod wpływem wydarzeń, które rzeczywiście po prostu się zdarzyły. Jeśli chodzi o obronę cywilną i schrony, to ja wiem skądinąd, że politycy koalicji o tym myślą, że myślą o tym samorządowcy w największych miastach. Zdają sobie sprawę z tego, że ta sytuacja jest co najmniej zła, jeśli nie bardzo zła, ponieważ No, w PRL-u się budowało schrony. Uczniowie, ja pamiętam jeszcze szkołę PRL-owską, ty pewnie mniej, ale było przygotowanie obronne, były lekcje o tym, jak się zachować w razie wybuchu wojny. Później to trochę pewnie siłą rzeczy się skończyło. Te schrony, pamiętam taki artykuł w Polityce, fotoreportaż, one gdzieś istnieją, tylko są przeważnie nieprzystosowane do użytku, zarośnięte, nie wiadomo, gdzie są do nich klucze. Nikt w ogóle nie wie o tym, gdzie one są w jego otoczeniu. Tutaj tak naprawdę po pierwsze ta infrastruktura obrony cywilnej pewnie jest w fatalnym stanie, a oprócz tego wiedza Polaków jest znikoma lub żadna w tej sprawie. Tutaj pewnie rzeczywiście jest bardzo dużo do zrobienia.
Odchodząc od obrony cywilnej, a wracając trochę do kwestii właśnie tego zagrożenia, tej wojny i tych działań dyplomatycznych, ale też takich, które się przekładają na sytuację wewnętrzną, to mam poczucie, że bardzo dużo jest intensywnej pracy włożonej w te spotkania bilateralne, różne formaty multilateralne, w działania właśnie, tak jak mówiłeś, z krajami skandynawskimi, Trójkąt Weimarski i tak dalej. Natomiast nie mam poczucia, żeby bardzo dużo się działo na kierunku polsko-ukraińskim. I jakkolwiek mówimy i podkreślamy o tym, że no, zwycięstwo Ukrainy, czy bezpieczeństwo Ukrainy, czy sytuacja na Ukrainie bardzo silnie rzutuje na naszą sytuację bezpieczeństwa, to mam poczucie, że jednak tu się nie dzieje bardzo dużo, a przynajmniej my tego nie widzimy, tak? Znaczy widzimy te spory. Jak ja na przykład rozmawiam z jakimiś obcokrajowcami czy z dyplomatami w Warszawie, to oni się bardzo dziwią temu. W sensie oni nie do końca rozumieją, dlaczego jest tak zła atmosfera i dlaczego nie ma podejmowanych działań, żeby jednak jakoś naprawić te relacje, albo naprawiać te relacje, albo szukać rozwiązań. Szczególnie, że wydaje się, że i to trzeba by głębiej tutaj pogrzebać i porozmawiać ze sobą, które się lepiej na tym znają, ale wydaje się, że ten problem z tym zbożem jest o tyle przesadzony, że globalne ceny zboża nie do końca przekładają się na ceny zboża tutaj w Polsce i że to nie do końca jest kwestia tylko tego, ile tego zboża wjeżdża z Ukrainy. W sensie, że ten problem jest rozdmuchany politycznie, natomiast zdaje się, że rozwiązania go można by szukać gdzie indziej. Ale już nie wchodząc w to zboże, zwracam też twoją uwagę, że jak na kraj, który teraz się głównie zajmuje dyplomacją, to zdaje się, że my nie mamy, albo przynajmniej ja nie wiem, który z wiceministrów odpowiada za kwestie wschodnie, ale na pewno...
Pytanie, czy oni wiedzą? Na pewno Paweł Kowal się jakoś tym zajmuje,
który jest zarazem szefem Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnikiem i z którejś z tych dwóch funkcji prawdopodobnie powinien zrezygnować po to, żeby się na jednej z tych dwóch skupić, a na żadnej się nadal nie skupił i nie został włączony, z tego co mi wiadomo, do kierownictwa żadnego z ministerstw. W sensie trochę on jest taki zawieszony gdzieś między tymi funkcjami. Nie ma żadnego specjalisty od tych spraw wschodnich w tym momencie w MSZ-cie. Znaczy jest bardzo wielu wiceministrów. Natomiast nie ma nikogo, kto zjadłby zęby na kwestiach ukraińskich czy wschodnich. Więc mam poczucie tutaj też takiego pewnego dysonansu, że my się bardzo skupiamy na tym przywództwie europejskim, na tej Europie, na tym kierunku skandynawskim i weimarskim, a niespecjalnie dużo się dzieje w tym obszarze współpracy z Ukrainą.
Ja tutaj nie jestem jakimś wielkim ekspertem i nie będę pozował na takiego, ale zastanawiam się, na ile przyczyna leży po stronie polskiej, na ile przyczyna leży po stronie ukraińskiej. Politycy, przynajmniej ci, którzy ze mną rozmawiają, zarówno od strony prezydenta, jak i od strony rządu, mówią, że zmienił się też klimat po stronie Zełenskiego, po stronie ukraińskiej. Po drugie, no ten spór o zboże, mówiąc w skrócie, budzi rzeczywiście duże emocje społeczne. Zmienia się też nastawienie Polaków do Ukraińców na mniej pozytywne. I to pokazują wszystkie badania i ten trend jest widoczny od ładnych kilku miesięcy. I wreszcie Polska moim zdaniem wyczerpała już swoje pewne zasoby. Znaczy to, co mieliśmy, już daliśmy. Nie możemy dać pewnie dużo więcej broni, dużo więcej uzbrojenia. Możemy teraz raczej namawiać inne państwa na zachód od nas do większej pomocy. I to próbujemy robić, tylko natrafiamy od czasu do czasu na bariery. Z jednej strony jest niechęć części Amerykanów do tej ustawy, która no, zmieniłaby położenie, bo to chodzi o wiele miliardów dolarów dla Ukrainy. Są Niemcy, którzy nie przekazują jednej ze swoich nowoczesnych broni Ukrainie. Więc tutaj mam wrażenie po prostu, że Polska ten okres romantyczny ma już za sobą i to dawno w relacjach z Ukrainą wkradły się problemy, weszła proza życia i tak już chyba będzie. Znaczy my kibicujemy teraz bardziej, nie mówię tego za siebie, ale jak patrzę na Polaków w ogóle, kibicujemy bardziej rozumem niż sercem.
Może tak jest, ja zostawię tutaj swoją delikatną wątpliwość, ale może ona jest błędna, więc nie jestem do niej bardzo przywiązany, ale mam poczucie, że jeżeli czasy są tak krańcowe i sytuacja jest tak niebezpieczna i żyjemy w czasach przedwojennych, to nie mam poczucia, żebyśmy przestawiali państwo i myślenie o naszej gospodarce, naszym bezpieczeństwie, naszej dyplomacji. Nie mówię na tory wojenne, ale na tory nawet przedwojenne. Mam poczucie, że jednak na tym etapie jeszcze jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie politycy dosyć wybiórczo wybierają te obszary. I może tak musi być. I może my nie wiemy, nie jesteśmy dostatecznie blisko, żeby rozumieć, dlaczego coś jest robione, a coś nie jest robione. Natomiast mam pewne poczucie i mam wrażenie, które może być jeszcze raz mylne, że jednak wybierane są te obszary, gdzie możemy pokazać przywództwo i gdzie możemy się zbudować politycznie, a unikamy tych obszarów, gdzie są trudniejsze zadania.
Ale to nie jest jakoś chyba bardzo kontrowersyjna teza. No tak chyba po prostu jest, przy czym tak zwłaszcza pewnie jest w przypadku państw średniej wielkości, takich jak Polska, która nie może się zajmować wszystkim naraz i musi sobie wybierać te odcinki, na których jest aktywniejsza i te, na których jest mniej aktywna.
Nie, ale mi chodzi o to, że na przykład ta obrona cywilna, tak, że poprawienie tych relacji z Ukrainą, że są takie mniej atrakcyjne, mniej politycznie korzystne odcinki, którymi się niespecjalnie w tym momencie jeszcze zajmuję. Może zaczniemy, może są ku temu jakieś powody, natomiast mam poczucie, że bardzo premier skupił się na tym obszarze dyplomacji i szczególnie na paru kierunkach, a niespecjalnie zajmuje się tymi innymi obszarami, które wydawałoby się są równie istotne dla wysiłku przedwojennego.
No tutaj pewnie musielibyśmy otworzyć nawias i zrobić bardzo długą rozmowę o tym, w jakim stanie jest państwo polskie i do czego jest zdolne.
To może
i o tym to pewnie
razem.
Kiedy indziej. Więc zamykam ten nawias.
Dobrze. To słuchaj, to jeszcze chciałem się ciebie zapytać, jak ta sytuacja, jak właśnie ten Tusk przedwojenny, jakim jest premierem? I od razu postawię tezę. Teza brzmi, że Donald Tusk w tym momencie jest jakimś superministrem spraw zagranicznych, natomiast w dużo mniejszym stopniu jest premierem. I będziemy prawdopodobnie niebawem rozmawiać o studniach rządu, będziemy rozmawiać o 100 konkretach. Ja akurat nie wierzę w ten fetysz tych 100 konkretów i rozumiem, że są takie czasy, jakie są. Ten rząd zastał takie państwo, jakie zastał. Że to był program Koalicji Obywatelskiej, a nie Koalicji Rządowej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej nie mam poczucia, żeby w tym rządzie bardzo wielu ministrów bardzo wiele rzeczy robiło i bardzo posuwało tematy rozwojowe do przodu. I zastanawiałbym się, czy to nie jest obowiązek premiera, i czy zasadniczo to nie on za to odpowiada.
Zgadzam się z tym, co mówisz. Zastanawiam się, na ile to jest konsekwencja modelu, który przyjął Tusk przy tworzeniu tego rządu, a jest to model scentralizowany i z ewidentnie dominującą rolą premiera. Jeśli premier zajmuje się dyplomacją, jeśli premier zajmuje się właśnie de facto prowadzeniem polityki zagranicznej, no to siłą rzeczy ma mniej czasu na wszelkie inne zadania i na działalność w innych obszarach. I ministrowie tego nie robią, ponieważ nie czują się wystarczająco silni politycznie, żeby z czymś wyjść przed szereg. Z drugiej strony pamiętamy, że jest to rząd koalicyjny, więc wiele rzeczy wymaga uzgodnienia, wymaga pewnie na koniec dnia decyzji premiera i znowu premier jest bardzo często pewnie wyjęty. Na razie mam takie wrażenie, że jest to rząd permanentnego gaszenia jakichś pożarów i że Donald Tusk chodzi z wiadrem od jednego ogniska do drugiego, bo tutaj ma rolników, tutaj ma kwestię aborcji. I to były te dwa tematy, które obok wojny zajmowały go najwięcej.
No i wybory, prawda?
Ma wybory najpierw samorządowe, chwilę potem europejskie. I gdzieś tam jeszcze majaczą oczywiście spółki, media publiczne, rozliczenia, więc po prostu chyba nie ma czasu na takie normalne rządzenie, a tak jak mówiłem, ministrowie są słabi politycznie w większości i przed szereg nie będą wychodzili z jakimiś własnymi pomysłami. No przepraszam, zapomniałem jeszcze o jednym ewidentnym sukcesie tego rządu, czyli KPO i funduszach europejskich. Był to sukces przede wszystkim chyba ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.
No więc to, gdzie się chyba zgadzamy i to też po prostu trzeba powiedzieć, no, że rzeczywiście czasy są trudne, okoliczności nie są łatwe i ciężko się spodziewać, żeby rząd był w stanie wszystkie sprawy załatwić, a premier był w stanie nad wszystkim zapanować. Natomiast no, z drugiej strony jest to pytanie, tak jak mówię, zbliżamy się do tych 100 dni i pytanie brzmi, czy ten premier przedwojenny, ten Donald Tusk w tym momencie traci czy zyskuje na modelu premierostwa, który przyjął. To znaczy, czy to jest tak, że nie może było inaczej?
I co znaczy tracić, czy zyskujesz? To doprecyzuj.
No właśnie chyba z jednej strony prosimy ciebie o taką ocenę ekspercką, czy politycznie na tym traci, czy zyskuje, czy pokazuje się z najlepszej możliwej strony, czy może niekoniecznie, a z drugiej strony jak to odbierają wyborcy i społeczeństwo, a przynajmniej ta część społeczeństwa, która się polityką interesuje.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja tutaj mam dość jasną opinię. To znaczy, po pierwsze, jeśli rządzenie jest sztuką wyboru priorytetów, to moim zdaniem Donald Tusk dobrze wybrał ten priorytet. Znaczy, zajął się tym, co jest...
Prawdopodobnie nie miał wyboru.
Prawdopodobnie nie miał wyboru, ale no, premier zajmuje się najważniejszą rzeczą. Nie chcę tu znowu uciekać w patos, od którego zaczynaliśmy, więc powiem po prostu, no, jest źle, więc premier zajmuje się tym, co akurat jest najważniejsze z punktu widzenia interesów Polski. I wydaje mi się, że jest to decyzja po pierwsze słuszna, a po drugie, cynicznie mówiąc, korzystna politycznie i że to buduje Donalda Tuska. Zapisuje sobie kolejne strony w swoim politycznym życiorysie, nabiera nowych kompetencji, umiejętności, pokazuje się z innej strony, staje się coraz bardziej kompletnym politykiem, który najpierw kojarzył się z tym skokiem cywilizacyjnym, euro, budowa autostrad, orlików, ciepłą wodą w kranie. Teraz dokłada do tego legendę człowieka, który pokonał PiS, odsunął Jarosława Kaczyńskiego od władzy, a teraz jeszcze buduje pozycję Polski jako regionalnego lidera i robi to wszystko, czemu ta rozmowa jest poświęcona. I wydaje mi się, że to znajduje uznanie w oczach wyborców, o czym świadczą z kolei również sondaże, które pokazują w większości, że Donald Tusk i Koalicja Obywatelska są na czele przed PiS-em, więc krótko mówiąc, wydaje mi się, że to raczej Tuskowi w tej polityce krajowej na scenie politycznej służy, zwłaszcza, że kontekst jest taki, no tu, z jednej strony w ten piątek Donald Tusk będzie się spotykał z Emmanuelem Macronem i kanclerzem Scholzem w Berlinie, żeby parę dni po spotkaniu z Joe Bidenem radzić o bezpieczeństwie Europy, a w tym samym czasie Jarosław Kaczyński będzie zeznawał przed Komisją do Spraw Afery Pegasusowej i będzie czołgany przez posłów Koalicji Obywatelskiej i innych partii koalicyjnych. Więc no to tworzy jednak pewien kontrast i to winduje Tuska na trochę inne piętro. Po drugie, położenie akcentu na sprawy międzynarodowe w jakiś sposób również łagodzi relacje między Donaldem Tuskiem a Andrzejem Dudą, między rządem a Pałacem Prezydenckim. Tutaj będą konflikty. Za chwilę pewnie wybuchnie jakaś większa wojna ambasadorów, chyba że dojdzie do jakichś negocjacji i po cichu ta sprawa zostanie rozwiązana. Ale umówmy się, ta współpraca mogła wyglądać znacznie gorzej i ta kohabitacja mogła się ułożyć bardziej konfliktowo niż w tym momencie to wygląda. A postawienie prawie wszystkich żetonów na polu polityki zagranicznej sprawia, że jednak te stanowiska są bardziej zbliżone. Donald Tusk przed wylotem do Waszyngtonu napisał tweeta, w którym powiedział, że z Andrzejem Dudą różni go niemal wszystko, ale w sprawie bezpieczeństwa mówią jednym głosem. Ten komunikat wybrzmiał jakoś również w Waszyngtonie, choć tutaj był ten spór, czy też pewien dysonans w sprawie tych 3%, z którymi Andrzej Duda poleciał do Waszyngtonu i które okazały się być bardzo chłodno przyjęte przez Pentagon. Tutaj zdaje się, że ten pomysł się zbyt rymował z tym, co mówi Donald Trump, żeby był dobrze przyjęty przez administrację Bidena.
Opowiedziałeś trochę o tym, jak to się przekłada na relacje z opozycją, gdzie z jednej strony w pierwszej części tej rozmowy mówiłeś o tym, że niektóre z pomysłów PiS-u, które były bardzo silnie krytykowane, zostały przyjęte i tak naprawdę, o czym też często mówi Marek Świerczyński, widać dużo więcej kontynuacji niż zmiany w polityce bezpieczeństwa. To z jednej strony. Z drugiej strony jednak jest tak, że można wykorzystać albo po prostu przez samo porównanie tego, w którym miejscu jest w tym momencie Donald Tuska, w którym momencie jest Jarosław Kaczyński, no widać, kto jest zdecydowanym zwycięzcą tych ostatnich miesięcy, a kto jest smutnym przegranym. Odnotowaliśmy po raz kolejny relacje z prezydentem i tutaj trzeba też otworzyć bardzo krótki nawias i powiedzieć o tym, o czym nie mówiliśmy tydzień temu, czyli o rosnącej awanturze o ambasadorach, o której też wspomniałeś, która nie wiem jak się zakończy, ale w tym momencie trwa. Natomiast nie rzutuje to zasadniczo na tą współpracę i to wszystko mnie prowadzi do zadania tego pytania o to, jak to się przekłada na pozycję Tuska i na sposób, w jaki on współpracuje, w jaki sposób on ustawia sobie swoich partnerów z jednej strony koalicyjnych, a z drugiej strony w partii.
Jeszcze jeden, przepraszam, jakaś inflacja nawiasów nam się robi w tej rozmowie, ale jak mówimy o kontynuacji pomysłów pisowskich, to owszem, ale z drugiej strony trzeba jednak przypomnieć sobie o tym, że Orban był jednym z najbliższych sojuszników Jarosława Kaczyńskiego, o tym, że partia Orbana negocjuje teraz dołączenie do frakcji, w której jest PiS w europarlamencie, więc kontynuacja owszem, ale jednak są też olbrzymie różnice w tej polityce zagranicznej.
Moim zdaniem w zagranicznej to nie ma w ogóle porównania. Bezpieczeństwa jest więcej.
Tak. Tak. Zamykam już tamten nawias. Mam nadzieję, że już żadnego więcej nawiasu w tej rozmowie nie będzie, ale jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne w koalicji, to tutaj nie mam też większych wątpliwości, że Donald Tusk jest niekwestionowanym wciąż przywódcą tej koalicji, że to on decyduje o tym, jak działa rząd, jak działa większość w Sejmie. Oczywiście tutaj marszałek Szymon Hołownia ma coś do powiedzenia i występuje w roli hamulcowego w sprawie na przykład projektów aborcyjnych, ale poza tym wyjątkiem to chyba jednak i na poziomie makro, i na poziomie mikro Donald Tusk zarządza tym interesem. I nawet w sprawie aborcji nie udaje się przeprowadzić tego przez Sejm, nie udaje się uchwalić ustawy i prawdopodobnie ta ustawa jeszcze bardzo długo nie wejdzie w życie z powodu prezydenckiego weta, więc bardzo długo stan prawny się nie zmieni. Donald Tusk, niezależnie od tych wewnętrznych sporów w koalicji, mówi: ja będę działał, zobowiązuje ministerkę zdrowia do tego, żeby załatwiła tę sprawę na tyle, na ile to jest możliwe na poziomie rozporządzenia. Zmieni się praktyka państwa, zmieni się praktyka prokuratury, zmieni się praktyka szpitali, przejrzymy klauzulę sumienia. Szpitale, które odmówią wykonania zabiegu zgodnie z przesłankami ustawowymi, stracą kontrakt NFZ-u i to robi premier, żeby pokazać, że ma sprawczość, żeby pokazać, że mimo przeszkód obiektywnych, które stanęły na drodze ustawy, umie jakoś inaczej przynajmniej zmienić trochę tę sytuację, jeśli nie zmienić jej całkowicie. I jak spojrzymy na te wszystkie pozostałe podmioty w koalicji, no to rzuca się w oczy olbrzymia słabość i niepodmiotowość. Właśnie trudno mówić nawet, że to jest podmiot koalicji Lewica, która jest słaba w sondażach, która ma w zasadzie jeden temat, którym próbuje się jakoś wylewarować, ale politycznie znaczy bardzo niewiele. Mamy Polskę 2050, która jako partia jest bardzo słaba, która ma też niezbyt mocną pozycję w rządzie. Mamy PSL, który jest w dobrych relacjach z Platformą i zdaje się, że PSL jest zainteresowany swoimi interesami, takimi, które z kolei Donalda Tuska pewnie mniej zajmują.
No widzisz, ale to też mnie trochę dziwi i to też powoduje jakiś mały dysonans u mnie. To znaczy, pierwszym wicepremierem i teoretycznie najważniejszym koalicjantem jest minister obrony, który teoretycznie w tych czasach powinien być bardzo widoczny i bardzo na tym zyskiwać. No możliwe, że w tym momencie bardzo się zajmuje meblowaniem państwa i przygotowaniem się do wyborów samorządowych, ale wydawałoby się, że to jest idealny moment dla Kosiniaka. Lewica nie ma żadnych resortów siłowych, ale teoretycznie Gawkowski, Krzysztof, wicepremier drugi, mógłby być wicepremierem od spraw cyberbezpieczeństwa. Znaczy Ministerstwo Cyfryzacji ma to w swoich kompetencjach. Jest to bardzo ważny temat. Jest bardzo duży nacisk na ten obszar. Obecnie dużo słyszymy potwierdzonych i niepotwierdzonych informacji na temat tego, jak od początku roku polska cyberprzestrzeń jest atakowana przez złych zewnętrznych aktorów. Wydawałoby się, że i Gawkowski, i Kosiniak mogliby się na tym budować. A mam poczucie, że jednak w tym czasie przedwojennym jest jeden człowiek, który jest silnym człowiekiem, który dba o nasze bezpieczeństwo, i jest drugi człowiek, czyli Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, który trochę tutaj przeciera te szlaki. Ale jest jednak dla mnie dosyć niesamowite i pewnie to jest miara skuteczności i talentu politycznego Donalda Tuska, że w tym rządzie, w tej rzeczywistości on zbiera wszystkie polityczne frukta wynikające z tej sytuacji, jakkolwiek ona jest prawdziwa, istotna i będę to powtarzał za każdym razem, kiedy będzie mi uciekało w stronę tego cynizmu politycznego, to nie jest tak, że i nie twierdzimy, że ktokolwiek to wymyślił, ale jednak to Tusk zbiera wszystkie korzyści, a ci jego partnerzy jakoś nie potrafią się w tym odnaleźć. I to mi się wydaje jakoś tam ciekawe.
Zgadzam się z tą obserwacją, przy czym dla mnie bardziej zagadkowy jest Kosiniak-Kamysz, bo Krzysztof Gawkowski nigdy nie był w rządzie, jest wciąż politykiem niedoświadczonym raczej i też nie jest liderem partii.
Więc a za ten obszar jeszcze odpowiada wiceminister z Platformy.
Więc... Tak, więc tutaj z tym cyberbezpieczeństwem masz rację, ale tu bym trochę zniuansował. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz, no to rzeczywiście to jest zagadkowe. Dlaczego on choćby nie był w tym Waszyngtonie? Tam Amerykanie ogłosili pożyczkę na cele obronne.
I tam... siedział tam Lloyd Austin, czyli jego teoretycznie odpowiednik, prawda?
Tak, więc to jest dla mnie dość dziwne.
A Mariusz Błaszczak by tam był.
Prawdopodobnie tak. Zwłaszcza, że Mariusz Błaszczak zdaje się był przyjmowany też w Stanach. Nie wiem,
no,
czy
się
w Białym Domu, ale...
z Lloydem Austinem na pewno, tak. Chyba nie w Białym Domu.
Ale bywał tam, przetarł szlaki dla ministra obrony z Polski. A Władysław Kosiniak-Kamysz ma doświadczenie rządowe, ma duże doświadczenie polityczne i jest liderem partii i jest tym pierwszym wicepremierem, więc rzeczywiście wydaje się, że ma karty i jakoś z nich nie potrafi skorzystać.
No dobrze, słuchaj, to na koniec mam ostatnie pytanie, mianowicie zastanawiam się, jaki jest następny etap tego wszystkiego, to znaczy wydaje mi się, że w tym momencie widzimy rzeczywiście pokaz poza wszystkim innym dużej skuteczności politycznej Donalda Tuska. I to takie w takim słownym bingo, powiedzieliśmy sobie przywództwo, myślę, że też tutaj można użyć takich słów jak mąż stanu. Znaczy myślę, że Donald Tusk siebie opowiada jako taki mąż stanu i trochę nie ma nikogo, kto by się nawet zbliżał do niego. I myślę, że to jest trochę właśnie to, jakim politykiem on jest, znaczy politykiem, który potrafi tak siebie pokazać, tak? Niezależnie od faktów czy rzeczywistości.
Tak, przy czym to samo próbuje robić Andrzej Duda i ta wizyta nie zbliżyła go, moim zdaniem, do tego celu, ta wizyta amerykańska.
Natomiast zastanawiam się, jak długo to będzie działało. To znaczy, oczywiście odpukać, jest taki scenariusz, w którym dochodzi do wojny i wtedy cała ta nasza rozmowa trochę jest bez sensu, bo to zupełnie inne rzeczy będą wtedy ważne, jeżeli w tym kierunku będziemy zmierzać. Natomiast w sytuacji, w której mówimy o perspektywie 2, 3, a może 5 lat przed wojną, która się wydarzy albo się nie wydarzy i się wydarzy na naszym terytorium albo nie na naszym terytorium, to zastanawiam się, jak długo ten model premierostwa, który przyjął Donald Tusk, który w tym momencie, tak jak się zdaje się zgadzamy, mu służy, na ile on będzie w dłuższej perspektywie służył. To znaczy, na ile to jest pomysł na te czasy, na te okoliczności i na ten pierwszy etap, a na ile to jest tak, że po prostu taka będzie ta kadencja. Jak czujesz, jak sądzisz? Czy na tym da się dojechać do 27 roku?
Znaczy tak, po pierwsze, nic nie trwa wiecznie, że tak sentencjonalnie zacznę. I też po wybuchu wojny w Ukrainie poszybowały notowania Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Dudy, Mariusza Błaszczaka i innych polityków PiSu. No i po 2 latach z tego kapitału politycznego tak wiele znowu nie zostało, a po drodze PiS oddał władzę. Więc to się oczywiście zmienia, żyjemy w państwie demokratycznym, nastroje wyborców się zmieniają. Natomiast drugą niewiadomą dużą jest to, że tych scenariuszy jest strasznie dużo. Między wojną pełnoskalową z użyciem dowolnej odpukać broni, a spokojem jest olbrzymia przestrzeń wypełniona scenariuszami pośrednimi. Nie wiem, seria ataków terrorystycznych, quasi-terrorystycznych w jednym z państw bałtyckich. Mamy wojnę czy nie mamy wojny? Mamy olbrzymie napięcie na pewno w Polsce, ale nie mamy wojny na naszym terytorium. Pytanie, co wtedy zrobi NATO? Jakie wnioski wyciągniemy z tego, co by zrobiło NATO, gdyby coś takiego się wydarzyło właśnie w jednym z państw bałtyckich? Jakieś prowokacje na granicy? A wieści z Ukrainy, jakie będą? Co się wydarzy w najbliższych miesiącach? Mamy mnóstwo niewiadomych i w związku z tym odpowiedź na twoje pytanie jest strasznie trudna. Natomiast jakbym miał zgadywać, to bym powiedział, że jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy, a prawdopodobnie trochę dłużej, ten efekt będzie trwał, jeśli Donald Tusk nie popełni jakichś większych błędów strategicznych, komunikacyjnych, a on jest w tym dobry i raczej nie popełni, to prawdopodobnie ten efekt korzystny dla niego polityczny będzie się utrzymywał i tym horyzontem, moim zdaniem, najdalszym horyzontem, na który możemy spojrzeć, to są wybory prezydenckie i wydaje mi się, że do tych wyborów prezydenckich ten klimat będzie raczej sprzyjał Tuskowi, Koalicji Obywatelskiej, a nie PiS-owi i nawet nie koalicjantom Tuska.
No więc ja powiem, co myślę, też zaznaczając, że nic nie wiem, ale myślę, że to jest tak, że ten model premierostwa będzie się zużywał i on jest w bardzo dużej mierze zależy od wydarzeń zewnętrznych i może się wydarzyć tak, że realne zagrożenie i poczucie zagrożenia będą się przekładały na to, że nie będzie innego modelu i nie będzie w ogóle mowy o innym modelu premierostwa. Natomiast jeżeli nie będzie dochodziło do eskalacji, jeżeli sytuacja będzie podobna do tej, jaką mamy teraz przez dłuższy czas, to wydaje mi się, że jednak ta formuła będzie się zużywała i że jednak będzie potrzeba, żeby trochę to wymyślić i opowiedzieć inaczej, bo to takie położenie ciężaru na te sprawy bezpieczeństwa i zagraniczne i tym samym trochę gdzieś zgubienie tych tematów takich rozwojowo codziennych, takich rzeczy, którymi żyją Polacy na co dzień, myślę, że to będzie zużywało tą władzę. Więc wydaje mi się, że tak jak to wszystko politycznie dobrze gra w tym momencie, to no, zostawiłbym Państwa z sentencją, którą wypowiedział Wojtek Szacki.
Nic nie trwa wiecznie.
Nic nie trwa wiecznie. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.